Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
W ostatnich tygodniach słuchaliśmy bardzo dużo na temat tego, jak to Grecja jest ojczyzną demokracji, jak dzisiejsze doświadczenia Europy z Grecją związane są z ową tradycją ze starożytności się wywodzącą. No spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak to z tymi Grekami, jak z tą demokracją było. Moim gościem przez Skype'a jest dr Alfred Twardecki, kurator zbiorów sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze.
Witamy.
Chcę spytać o tę Grecję i o ten przedziwny zbiór takich wyobrażeń, który mamy dzisiaj, który mówi nam po pierwsze, że Grecja cała jest jakimś obszarem demokracji i że to jest w ogóle stamtąd czerpiemy. My czerpiemy stamtąd dzięki literaturze, jak rozumiem, filozofii i historykom, tak?
No dokładnie, właśnie w ten sposób. To znaczy współczesna Grecja ze starożytną ma niewiele wspólnego. Nawet język nowogrecki się różni znacząco od języka starogreckiego, nie mówiąc już o ludziach, którzy zamieszkują ten teren. Po drodze od starożytności tam doszło do takich przemian i takich wędrówek ludów, że współcześni Grecy, genetycznie rzecz biorąc, no nie mają wiele wspólnego z tymi starożytności.
No ja myślę, że tutaj warto przypomnieć, że my Słowianie mamy w tym pewien udział, dlatego że właściwie cała Grecja kontynentalna została w pewnym momencie podbita przez drużyny wojów słowiańskich.
Tak, zgadza się. To był również epizod słowiański, byli Galowie, byli Turcy później, już bliżej naszych czasów. Także tutaj właściwie jest taka mieszanka ludów w Grecji w tej chwili, że trudno mówić tutaj pewnej ciągłości, jeżeli chodzi o ludność, która zamieszkuje.
A jak z tą demokracją w takim razie było? Bo odnoszę takie wrażenie, że my o tej demokracji dowiadujemy się dzięki właśnie, no przede wszystkim literaturze historycznej, która opisuje Grecję V i IV ewentualnie wieku przed Chrystusem. To jest taki moment, kiedy w tej Grecji miała rozkwitnąć demokracja. Ona po pierwsze chyba nie rozkwitała w całej Grecji, a co najwyżej w poszczególnych miastach, które tę Grecję ówczesną tworzyły.
No, dokładnie tak było. To znaczy, to co wiemy na temat demokracji czy ustrojów starożytności, to dzięki Herodotowi, Platonowi, Arystotelesowi, czyli dzięki historykom i filozofom, którzy rozważali problem systemów ustrojowych. Najwcześniejsza taka dyskusja ustrojowa to jest u Herodota w III Księdze, w 80 rozdziale, gdzie Herodot wymienia trzy typy ustrojów. Monarchiczny, czyli taki, gdzie rządzi jedna osoba, oligarchiczny, czyli taki, gdzie rządzi mniejszość obywateli i demokratyczny, w którym rządzi większość obywateli. Każdy z tych systemów ma swoje dwa warianty, dobry i zły. Dobry system monarchiczny to jest taki, gdzie władca rządzi dla ogólnego dobra, zły kiedy dla dobra samego siebie. I analogicznie z oligarchią i z demokracją. Przy czym warto tutaj zauważyć, że również system demokratyczny nie jest z definicji idealny, ponieważ może być taka sytuacja, i było tak w historii, również ateńskiej, gdzie większość, czyli lud, rządził nie dla dobra ogółu obywateli, tylko dla dobra większości kosztem mniejszości. To jest zresztą przedmiotem krytyki rządów demokracji bezpośredniej przez całe wieki, łącznie z czasami nowożytnymi.
Ja pamiętam, że pojawia się tam taki termin ochlos, który jakby przeciwstawiony jest słowo demos.
Tak, demos to jest lud, który jest świadomy właśnie swojej odpowiedzialności, podejmuje decyzje właśnie mające na względzie dobro ogólne, dobro wspólne, natomiast ochlos to jest rozgorączkowany tłum, tłuszcza właściwie, która się kieruje emocjami i podejmuje decyzje pod wpływem chwili, emocji lub też za namową poduszczenia demagogów.
Ja odnoszę takie wrażenie, że duża część historyków czy też filozofów to tak, jeśli chodzi o tę demokrację, to nie zawsze za nią była. Znaczy, to, co nam pozostawiono, to jest taka relacja, która czasami jest stronnicza i raczej sugerująca, że tak naprawdę najlepiej jest wtedy, kiedy jest rodzaj jakiegoś rodzaju arystokracji. Czy to jest też tylko takie wrażenie?
Nie, no oczywiście są w dyskusji ustrojowej nad tymi trzema ustrojami. U Herodota, którego wspomniałem, to ta dyskusja jest dosyć krótka i taka pobieżna. On był historykiem, nie filozofem. Platon poświęcił sporą część swojej pracy ze zwieńczącym jego rozważania filozoficzne państwem właśnie rozważaniom na temat różnych ustrojów i tego, który jest najlepszy. I demokracja nie była tutaj ustrojem najlepszym, najbardziej sprawdzającym się, najbardziej idealnym, prawda, takim najlepszym w sensie uniwersalnym. Podobnie u Arystotelesa, który w pewnej opozycji do Platona był uczniem Platona, kontynuował jego dzieło. Arystoteles jest o tyle ważny, że on był właściwie bardziej niż Platon znany w średniowieczu i w okresie nowożytnym, bardziej rozpowszechniony. Platon dopiero tak w okresie oświecenia zaczyna powoli wracać do takiej cyrkulacji, do obiegu naukowego. W każdym razie demokracja wcale nie jest tym preferowanym ustrojem. Najlepszym jest arystokracja, czyli rządy aristoi, czyli tych najlepszych, najszlachetniejszych, którzy w najskuteczniejszy sposób mogą podejmować decyzje dla dobra ogółu, a super najlepszym w ogóle ustrojem to jest monarchia, czyli jeden człowiek, który byłby kompletnie idealny, pozbawiony wad i który by bardzo, jeszcze bardziej sprawnie niż arystokraci, których jest tam iluś i muszą się dogadywać, podejmowałby jednoosobowo za każdym razem najlepsze decyzje dla dobra ogółu.
Gdy patrzymy na Grecję tą starożytną, to patrzymy na tych kilka miast, które w tych różnych konfliktach i sporach są głównie opisywane. Przypomnę ten okres ateńskiej dominacji, okres spartańskiej czy tebańskiej. O tych miastach wiemy sporo, gdy tymczasem Grecja składa się z bardzo wielu takich organizmów, w których są bardzo różne rządy i bardzo różne sposoby sprawowania władzy.
Tak, oczywiście. To nawet w swoim czasie to był bardzo popularny temat i bardzo istotny temat badawczy, tak zwana trzecia Grecja, to znaczy ani Sparta, ani Ateny, tylko właśnie te mniejsze poleis. Ale to wynika z geografii. Grecja jest po prostu tak skonstruowana geograficznie, że składa się z szeregu dolin rzecznych, które są stosunkowo niewielkie i które są rozdzielone wysokimi górami, stosunkowo wysokimi górami, które w starożytności skutecznie izolowały te poszczególne doliny i potem miasta od siebie. Najlepszym i w zasadzie jedynym takim ekonomicznie opłacalnym sposobem komunikowania się to była droga morska, to było komunikowanie się poprzez morze. I to spowodowało, że w Grecji powstało szereg większych lub mniejszych miast, państw, poleis. To jest konsekwencja geografii, które rozwijały się w pewnym sensie niezależnie. To znaczy każdy miał swój ustrój, swoją specyfikę, swój dialekt, swoje obyczaje. One były większe, mniejsze, bogatsze, biedniejsze. Największe to były i najważniejsze to były oczywiście Ateny w Grecji Centralnej, na Peloponezie Sparta, Argos w pewnym momencie, później Sparta, i w północnej Grecji Teby. I rzeczywiście różnice ustrojowe między nimi były dosyć istotne i w zasadzie o demokracji takiej bezpośredniej, czyli o demokracji w takim klasycznym rozumieniu tego słowa możemy mówić jedynie w Atenach i w państwach, którymi Ateny zarządzały za pomocą Związku Delijskiego, Związku Ateńskiego.
To prawda i też właściwie też przez pewien określony czas, ale myślę, że o tym porozmawiamy za chwilę.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o starożytnej Grecji. Moim gościem jest dr Alfred Twardecki, kurator zbiorów sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie. Rozmawiamy przez Skype'a. Panie doktorze, ja chciałbym spytać o poczucie wyjątkowości wśród Greków. Ono pojawia się w literaturze za sprawą wojny z Persami i tych wydarzeń okresu tej wielkiej wojny, którą tak pięknie opisał Herodot, która stała się takim symbolem wyjątkowości Greków, ale też i przeciwstawienia z jednej strony temu wszystkiemu, co niosą ze sobą Persowie, czyli takiego idei zniewolenia i idei wolności. Czy to wtedy zrodziła się poczucie wyjątkowości u Greków?
No, z grubsza tak to wyglądało. To znaczy mamy, z tym, że to ma szerszy kontekst trochę, mamy u Diogenesa Laertiosa przytoczone takie włożone w usta, nie wiadomo na ile prawdziwe, stwierdzenie Sokratesa, że dziękuję Bogom za trzy rzeczy. Po pierwsze za to, że urodził się człowiekiem, a nie zwierzęciem. Po drugie za to, że urodził się mężczyzną, a nie kobietą. I po trzecie za to, że urodził się Hellenem, a nie barbarzyńcą. To jest trochę dzisiaj mało polityczne. Czy mało
szczególnie poprawne. To drugie.
No, szczególnie to drugie, ale no taka, takie czasy były. W każdym razie nas interesuje jakby ten trzeci element. To dobrze, dobrze jakby ilustruje to podejście Greków. Oni uważali, że mają takie poczucie wyższości. Właśnie dzięki wojnom perskim przede wszystkim to był przełom rzeczywiście i skutecznemu odparciu tego najazdu perskiego na Grecję. Mieli takie poczucie wyższości i to jest w zasadzie jeden z takich mitów założycielskich cywilizacji europejskiej. My jesteśmy ludźmi wolnymi, na wschodzie jest despocja, tam są niewolnicy i jako ludzie wolni jesteśmy równi. Możemy rozmawiać między sobą jako ludzie wolni i równi. Ci na wschodzie nie, bo mają pana, są pod butem, pod batem. I jesteśmy też w stanie, mimo że jest nas mniej, obronić swój styl życia, swój sposób bycia przed dużo liczniejszym przeciwnikiem, a to dzięki temu, że jednostki, dzięki wyższości, moralnej wyższości jednostek i lepszej organizacji. To przesłanie jakby legło jest jednym z fundamentów do dzisiejszego dnia cywilizacji europejskiej.
To jest, to są lata 490-480 tak, przed naszą erą. To są też takie czasy, kiedy jeszcze w tym zbiorze tej wyższości właściwie nie pojawia się słowo demokracja. Pojawia się eleuteria, czyli wolność polityczna, i nomos, czyli podporządkowanie prawu. To są te wyróżniki w stosunku do barbarzyńców.
Tak, ale już o demokracji, bo Herodot to jest kilka pokolenie późniejsze, prawda? I demokracja w Atenach to tak naprawdę są czasy Peryklesa, czyli około roku 460 Perykles doszedł do władzy w Atenach. Natomiast wcześniej rzeczywiście ten pierwszy element, bo oczywiście do demokracji Grecy w Atenach dochodzili stopniowo, i pierwszym elementem, czy pierwszym krokiem, to było uporządkowanie praw przez Solona. Na początku VI wieku. Wcześniej po prostu rządziła arystokracja i sądy wydawano na podstawie prawa zwyczajowego, które było nie spisane. I to było powodem do szeregu nadużyć i niesprawiedliwości. Doszło do wewnętrznych jakichś zamieszek w Atenach, zresztą w innych miastach greckich zapewne również dochodziło do takich niepokojów, ale w Atenach rozwiązano ten problem, czy rozwiązał ten problem Solon, który skodyfikował prawa. I to jest wcześniej Drakon próbował skodyfikować te prawa, ale były one zbyt surowe, stąd drakońskie prawo, do dzisiaj takie powiedzenie. Solon pierwszy uczynił to z sukcesem. I to uporządkowanie prawa właśnie było pierwszym krokiem do stworzenia takiego społeczeństwa obywatelskiego. To znaczy stworzenia takiego poczucia, że wszyscy obywatele mają jakiś uporządkowany sposób życia, sposób funkcjonowania w ramach tej społeczności.
Choć wtedy tymi obywatelami nie byli wszyscy, bo po pierwsze byli, jak rozumiem, tylko mężczyźni, a na pewno nie kobiety, i tak. Byli też, jak rozumiem, tylko ci, którzy coś posiadali.
Ludzie wolni, nie niewolnicy, mężczyźni, nie kobiety. Zresztą to jest też ciekawe, bo Arystofanes w V wieku napisał nawet taką komedię pod tytułem Sejm Kobiet, to jest po polsku Sejm Kobiet, gdzie po prostu kobiety dochodzą do władzy politycznej, rządzą.
To jest samo w sobie śmiesznym tematem.
Tak, to jest samo w sobie śmiesznym tematem i to też jest pewien probierz, czy pokazuje jakby obcość tej idei, że kobiety mogą uczestniczyć w polityce. To oczywiście dzisiaj wydaje się nam zupełnie absurdalne. Natomiast wtedy trzeba mieć świadomość, że tak było, podobnie jak to, że niewolnicy są, którzy nie mają żadnych praw politycznych, a generalnie obywatelami to są tylko ci, którzy coś posiadają, ale to dlatego, że są w stanie zafundować czy sfinansować uzbrojenie hoplity, czyli ciężko zbrojnego piechura, który z kolei był takim no, fundamentem na placu boju, obrony polis. Bez im więcej hoplitów ustawionych w szyku falanki, tym większa szansa, że miasto, państwo, że polis obroni się. W związku z tym, skoro oni się poświęcają, dają pieniądze, swoje zdrowie, życie czasami w obronie polis, to też należy im się jakby pewien wpływ na ustrój państwa, na życie codzienne, na podejmowanie decyzji. Początkowo ostrze tych zmian było skierowane przeciwko arystokratom, no później to było jakby w takim raczej konserwatywnym zaczynem, jeżeli chodzi o ustrój polityczny.
A jak to wyglądało w innych miastach? Czy myśmy mieli do czynienia z Atenami, które były jakimś zupełnym wyjątkiem? Bo to, co wiemy o Sparcie na przykład, no pokazuje nam zupełnie inny świat, choć tam także oczywiście tą podstawą są ci żołnierze, którzy w imieniu Sparty występują na polach bitew, ale odnoszę takie wrażenie, że wszyscy jesteśmy w tej chwili zakładnikami filmu 300 i tego rodzaju popkulturowej wizji.
Ja na marginesie chciałem powiedzieć, że ten film 300 moim zdaniem to jest signum temporis, ale on w doskonały sposób oddaje samą główną ideę opisaną przez Herodota właśnie w dziejach, jeżeli chodzi o wolność, prawda? O zaangażowanie, o wolność, o te podstawowe idee, które są dzisiaj w Europie pewną podstawą. Oczywiście to jest rzecz sfilmowana w guście XXI wieku i tak trzeba na to spoglądać, a nie jest to jakaś wierna relacja historyczna. Natomiast rzeczywiście tak było w Sparcie, tym, że Sparta była też równie specyficznym i wyjątkowym państwem, jeżeli chodzi o ustrój, jak Ateny, ponieważ była państwem kompletnie zmilitaryzowanym w V wieku, czy już pod koniec VI wieku. A to z powodu podbojów. Oni podbili Mesenię sąsiednią i po prostu, żeby utrzymać te podboje, musieli co roku sporą część czasu spędzać w polu, na wojowaniu. W związku z tym był to taki system kolonialny trochę, czy zmilitaryzowany. Czyli ani Sparta, ani Ateny nie są tutaj takim typowym przykładem greckiej poleis, która była z reguły mniejsza, w której ustrój nie był ani demokratyczny, ani taki oligarchiczny, czy tam arystokratyczny, bardzo jak wsparcie, ale coś pośredniego, to znaczy...
Albo też zmieniającego się, bo dość często też te miasta zmieniały ten ustrój, to przypomnijmy, że często zresztą to był warunek sojuszu, a to ze Spartą, a to z Atenami.
No tak, oczywiście, bo Ateńczycy w momencie, kiedy już zrzucili jedwabne rękawiczki w którymś momencie i zaczęli siłą rządzić swoim Związku Delijskim, to też warto powiedzieć, że państwo demokratyczne było tyranem dla innych państw. Wewnątrz oczywiście były jakieś zasady równości, demokracji, podejmowano wspólnie decyzje, natomiast wobec innych państw, szczególnie tych, które się buntowały przeciwko władzy ateńskiej, no, potrafiły Ateny być bezwzględne i to właśnie Zgromadzenie Ludowe zdecydowało o eksterminacji kompletnej wszystkich mężczyzn, niektórych państw, które się zbuntowały, i sprzedaniu w niewolę kobiet i dzieci. I na ich miejsce osiedlono ateńskich kolonistów, kleruków tak zwanych.
Patrzymy na ten rozwój właśnie, jeśli chodzi o demokratyczność, to oczywiście musimy mówić o tym, że w pewnym momencie ten ustrój się przemienia. On zresztą przeżywał różnego rodzaju ewolucje od lat, od mniej więcej roku tego 460, czyli czasów Efialtesa, tak, i Peryklesa, aż po upadek Grecji, czyli mówiąc najkrócej, pod okres dominacji macedońskiej, czyli lata 30 następnego stulecia. Ale myślę, że o tym porozmawiamy w kolejnej części naszego programu.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o początkach demokracji, które często wiązane są ze starożytną Grecją. Moim gościem jest dr Alfred Twardecki, kurator zbiorów sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie. Rozmawiamy przez Skype'a. Panie doktorze, chcę spytać o te inne miasta, dlatego że nim zaczniemy mówić o tej ewolucji demokracji ateńskiej, to chcę spytać, czy my znamy inne przykłady greckiej demokracji i co o nich wiemy? Czy one się bardzo różniły od tego, co dzieje się w Atenach? Czy to jest tak, że na te Ateny patrzyli inni Grecy i się, gdy myśleli o demokracji, do tego przykładu ateńskiego odwoływali?
Niewiele wiemy o innych miastach, o ich ustrojach. To wynika ze stanu źródeł. Do naszych czasów dotarły przede wszystkim dzieła jakieś teoretyczne, Platona, Arystotelesa, urywki jakichś innych pisarzy, którzy wspominali właśnie o, też zajmowali się ustrojami czy systemami ustrojowymi. Natomiast jeżeli chodzi o opisy konkretnych miast, państw, to tylko Sparta i Ateny są opisane w taki sposób, który pozwala nam no, jakąś dyskusję poprowadzić. Oczywiście Arystoteles, który był tytanem pracy, napisał szereg ksiąg czy dzieł poświęconych różnym ustrojom różnych państw, miast greckich, ale do naszych czasów zachowało się no, tylko ustrój polityczny Aten. Spore dzieło i to jest podstawa jakby naszej wiedzy takiej dosyć szerokiej na temat Aten. Dużo mniej wiemy o Atenach. Wiadomo, że też fascynowali się Grecy ustrojem Kartaginy, bo też Arystoteles pisał, czy no, powstawały dzieła na temat właśnie ustroju Kartaginy, który też no, jakoś wpływał na wyobraźnię Greków. Ale niestety, jeżeli chodzi o takie szczegóły, to mamy wiedzę, czerpiemy wiedzę jedynie z inskrypcji, a jest to wiedza no, taka wyrywkowa i bardzo niepełna.
Przy czym warto przypomnieć, że ten świat grecki w tym czasie, o którym mówimy, czyli w V i IV wieku przed Chrystusem, to jest świat rozciągający się od dzisiejszych wybrzeży Turcji przez obszary Cypru, Krety, czyli tych wysp, które dziś kojarzymy z kulturą grecką, ale także do Sycylii, południa Italii i obszarów sięgających aż do zachodniej części basenu Morza Śródziemnego.
Nawet powiedziałbym więcej, ponieważ tak naprawdę Morze Czarne zostało skolonizowane przez Greków jeszcze pewnie w VII, a już na pewno w VI wieku przed Chrystusem i ten świat grecki, czy kolonie greckie rozciągały się od Krymu i od ujścia Donu do Morza Azowskiego aż po Hiszpanię, Masalia, czyli dzisiejsza Marsylia, to była kolonia grecka, jak również było kilka jakichś kolonii właśnie na wybrzeżach hiszpańskich. Ale gro, czy punkt ciężkości, to było Morze Egejskie, czyli Grecja właściwa i wybrzeża Morza Śródziemnego, tureckie dzisiejsze wybrzeże Morza Śródziemnego oraz tak zwana Wielka Grecja, czyli Sycylia i Południowa Italia. Tam było najwięcej greckich miast państw, najbogatszych, najbardziej wpływowych, takich jak Syrakuzy, Tarent, no, czy szereg innych.
Tamten obszar kojarzy nam się z tyranami, głośnymi tyranami. Czy tyrania była czymś, co byśmy powiedzieli, że jest zaprzeczeniem demokracji? Bo niektórzy twierdzą, że ona bywała też drogą od arystokracji do demokracji.
No, owszem. I najlepszym tego dowodem są Ateny. Ponieważ w VII wieku, pod koniec VII wieku i na początku VI wieku w Atenach panuje arystokracja, tak jak we wszystkich w zasadzie znanych nam greckich poleis. Następnie dochodzi do tych zamieszek, niepokojów społecznych, o których wspominałem, gdzie Solon dzięki swojej kodyfikacji spraw na parę lat jakoś uspokoił sytuację, ale później te zamieszki czy niepokoje wewnętrzne między różnymi partiami dowodzonymi przez różnych arystokratów się ponawiają i przewagę po kilkudziesięciu latach walk zdobywa Pizystrat, który wprowadził rządy tyranii, czyli osoby, no jedynowładztwa. To nie był monarcha, czyli to nie był ten arystokrata, który z racji nabytych praw dziedziczenia miał prawo do rządów, ale właśnie tyran, etymologia tego słowa jest nieznana do dzisiaj, zapewne jakaś wschodnia, to znaczy lidyjska być może, ale ten tyran to był jedynowładca, który po prostu zdobył władzę przemocą, podstępem, przy pomocy bitwy i no, tę władzę egzekwował pojedynczo, otoczony doradcami. W Atenach tyran się, Pizystrat zapisał się bardzo dobrze w historii Aten, ponieważ doszło do stabilizacji sytuacji. On przeprowadził szereg reform, które unowocześniły funkcjonowanie państwa i o tym może świadczyć choćby fakt, że właśnie za czasów Pizystrata to Ateny stają się ponownie centrum produkcji ceramiki malowanej greckiej. Z Koryntu się specjaliści, ci malarze, garncarze do Aten przyprowadzają. A więc świadczy to o tym, że Pizystrat w Atenach, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, stworzył bardzo korzystne warunki dla biznesu, dla małego i średniego biznesu.
Ale to czy to oznacza, że myśmy po prostu zapomnieli o tym doświadczeniu? Bo pamiętamy o greckiej demokracji, a nie ciepło wspominamy grecką tyranię.
Ale rzeczywiście to jest... Dzisiaj, kiedy mówimy o demokracji, to jest mowa, to jest mówienie o... o pewnym wyobrażeniu naszym, o pewnej idei, o pewnym ideale. Podobnie zresztą jak w wielu innych przypadkach wyobrażamy sobie Greków jako osoby dostojne, stateczne, nie wiem, filozofów, białe, którzy produkowali białe posągi marmurowe. Tymczasem rzeczywistość była zupełnie inna. To byli ludzie z krwi i kości, którzy kłócili się między sobą, walczyli, używali brzydkich słów, a posągi pierwotnie wcale nie były białe, tylko malowane na dosyć jaskrawe kolory, czerwony, niebieski, złoty. I myślę, że taki oryginalnie pomalowany obraz by wielu koneserów sztuki dzisiejszych no, wprowadził w stan pewnej... dezynwoltury, powiedzmy.
A wróćmy w takim razie do tej ewolucji demokracji ateńskiej, bo jak rozumiem, była to sytuacja taka, w której był to pewien proces i to proces historyczny, na który nakładają się też wydarzenia polityczne, takie jak najsłynniejsza chyba wojna pomiędzy Atenami i Spartą, czyli wojna peloponeska.
Dokładnie. To znaczy po śmierci Pizystrata, bo od tego trzeba by zacząć, jego rządy objęli synowie, którzy już nie potrafili w taki zręczny sposób zarządzać państwem i doprowadzili do buntu. Do buntu w Atenach, na czele którego stanął Kleistenes. Tyranów wygnano. Kleistenes wprowadził reformy, które się uważa za początek demokracji w Atenach. To jest koniec VI wieku, 510 rok mniej więcej, i zreformował administrację przede wszystkim, czy podział administracyjny państwa, rozbijając te stare koterie, czy te stare układy lokalne. Później mamy kilkadziesiąt lat spokoju, o których niewiele wiadomo, do 490 roku, kiedy jest pierwszy najazd perski, kiedy to Persowie pod Maratonem ponieśli klęskę. Jest dziesięciolecie dosyć intensywnych działań w Atenach, którzy Ateńczycy mieli świadomość już, że czeka ich kolejny najazd perski i się do tego przygotowywali, ale cały czas tam nie ma demokracji, tam rządzą obywatele już, nie arystokraci, ale właśnie ci powiedzmy hoplici, czyli ta warstwa średnia. I dopiero po wygranych wojnach perskich, kiedy takie katarzis wszyscy Grecy i Ateńczycy przeżyli i okazało się, że tutaj losy bitwy rozstrzygają się przede wszystkim, przynajmniej z punktu widzenia Aten, na morzu, a nie na lądzie, i powstała silna flota ateńska, do której już nie trzeba było hoplitów, to znaczy osoby, które służyły w marynarce, nie musiały wykładać dużych pieniędzy, żeby się uzbroić, tylko mogli w niej służyć dużo biedniejsi ludzie, którzy również w momencie, kiedy służąc w marynarce decydowali o sukcesie państwa militarnym, państwa ateńskiego, również zapragnęli mieć większy wpływ na losy swojego państwa. I w związku z tym powstały sprzyjające warunki do rządów większości, czyli demokracji, czyli rządów demosu. I te warunki zostały jakby skonsumowane w wyniku, to ten proces trwał około 20 lat mniej więcej, do lat 60., skonsumowany przez Pizystrata, który z kolei był uważany za takiego demokratycznego tyrana. On rządził przez kolejnych 20 lat do początku wojny peloponeskiej, ale był wybierany zawsze przez Ateńczyków na stratega.
Gdy patrzymy na te rządy Peryklesa, mówimy, że to jest ten złoty wiek Aten. Czy rzeczywiście to jest pewnego rodzaju propaganda sukcesu, czy też mieliśmy rzeczywiście z czymś takim? Przypomnę, że tu pojawia się kolejny historyk, czyli Tukidydes, który opisuje wojnę peloponeską i opisuje też właśnie między innymi ten moment startu i Ateny tego czasu.
Dokładnie. I tutaj mamy już dosyć szczegółowe informacje na temat tego, co się działo tuż przed wojną peloponeską i w trakcie wojny peloponeskiej. Tukidydes był politykiem i nawet wodzem. On otrzymał w którymś momencie dowództwo nad flotą czy nad siłami ateńskimi w północnej Grecji. poniósł porażkę, został wygnany z Aten i w związku z tym poświęcił się pisaniu historii, ale był człowiekiem z dobrego rodu, z arystokratycznego rodu, dobrze wykształconym, znającym doskonale te wszystkie wewnętrzne układy i układziki w Atenach. W związku z tym jego wojna peloponeska jest niezwykle cennym źródłem informacji zarówno o samej wojnie, jak i o stosunkach zewnętrznych w Atenach właśnie w czasie tej wojny peloponeskiej. Natomiast rządy Peryklesa to rzeczywiście jest ten złoty wiek, dlatego że powstaje Partenon, działa wtedy Sokrates, młody Platon zaczyna wchodzić jakby w wiek dorosły, są tragicy, jest tragedia grecka, jest komedia grecka, Arystofanes, Eurypides, te wszystkie największe nazwiska. Herodot w tym czasie właśnie działa, bo on w latach 50. zaczął w Atenach, może trochę później nawet działać. W związku z tym Ateny są takim miejscem bujnego rozwoju życia kulturalnego, politycznego, rozwoju jednostki.
Mamy jakiś kłopot z łącznością? A nie, już wszystko w porządku.
Stwarza się tam pod...
Bardzo przepraszam Państwa, mamy jakiś kłopot z łącznością. Za chwileczkę się połączymy z panem doktorem Alfredem Twardeckim, jeśli się to nam uda, ale myślę, że warto przypomnieć, że ten okres Złotego Wieku w Atenach jest okresem funkcjonowania tak naprawdę najważniejszych instytucji politycznych. To wtedy właśnie rozkwita demokracja. I pytanie jest takie, czy rzeczywiście ten rodzaj demokratycznego funkcjonowania państwa związany był właśnie z tym największym okresem prosperity Aten i całego świata greckiego. Ale do tego wrócimy za chwilę.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Wracamy do naszej rozmowy z doktorem Alfredem Twardeckim. Rozmawialiśmy o Atenach i o tej ewolucji ustroju demokratycznego. Czy wojna peloponeska rzeczywiście wpłynęła jakoś wyraźnie na ten stopień demokratyzacji? Bo to jest ten czas, kiedy od demokracji przechodzi to nawet do tego, co niektórzy filozofowie nazwali ochlokracją.
Dokładnie. Wojna peloponeska skończyła się w 404 roku i pod koniec tej wojny nawet dochodzi do takiego przewrotu oligarchicznego w Atenach. Na kilka lat są rządy oligarchiczne wprowadzone w Atenach, a to z tego powodu, że większość obywateli była zniechęcona do demokracji. Uważano, że te rządy demokratyczne doprowadziły państwa ateńskie na skraj przepaści, zwłaszcza po klęsce wyprawy sycylijskiej. Było takie powszechne przeświadczenie, że demokracja się nie sprawdza, ale to była ta demokracja właśnie w wydaniu takim demagogicznym. To była ochlokracja. To już było po śmierci Periklesa, który zmarł na zarazę na samym początku wojny peloponeskiej i od tamtej pory wedle Tukidydesa, wcześniej wspomnianego, to przywódcy ludu, czyli demagogowie, z każdego pokolenia, czy z jednego na drugiego tego demagoga stawali się coraz mniej kierowali ludem, a coraz bardziej się usiłowali przypodobać temu ludowi, przywileje mu różne, coraz to nowe, przyznając, jak chociażby podwyższając opłaty za chodzenie do teatru, czy dofinansowując różne inne elementy życia społecznego.
Nie śmiem myśleć o analogiach do współczesnej Grecji, ale to jakby...
Tak, ale to jest zupełnie inne uwarunkowania. Tam chodziło o to, żeby w Atenach lud miał realną władzę i to władzę realizowaną w taki ciągły sposób. Każdego miesiąca zwoływano dwu lub trzykrotnie nawet zgromadzenie ludowe, na którym podejmowano różne ważne dla państwa decyzje. Dzisiaj lud, czyli ten element demokratyczny w dzisiejszym ustroju, to wybiera raz na 4, raz na 5 lat swoich przedstawicieli, więc ma dużo mniejszy wpływ na bieżącą politykę.
Jeśli chodzi o demagogów, to mamy pod tym względem też jakby to ładnie mieć swoje własne doświadczenia.
No tak, a szczególnie w okresie kampanii wyborczej, kiedy nagle się wszyscy budzą i się okazuje, że jednak trzeba się tej opinii publicznej i ludowi jakoś przypodobać, bo od niego coś tam jednak zależy. Następne 3 czy 4 lata to jest taki letarg z reguły. pod tym względem, żeby się przebudzić również przy następnej okazji, przy okazji następnej kampanii wyborczej, ale to i tak jest lepiej niż w Ustrojach, gdzie w ogóle nie ma tych wyborów, tylko po prostu są jakieś udawane wybory.
Przez następne 70 lat demokracja w Atenach nadal funkcjonuje. Wiemy o niej nieco mniej, ale wiemy też trochę więcej, bo z tego mniej więcej czasu zachował się bardzo dokładny ten arystotelesowski opis ustroju politycznego Aten, z którego dowiadujemy się na przykład, że wśród tych opłacanych przez państwo, no słowo urzędnik jest chyba trochę czymś innym niż dzisiaj byśmy o tym powiedzieli, ale tym funkcyjnym w życiu publicznym jest kilka tysięcy Ateńczyków. To jak na skalę i wielkość tego miasta rzeczywiście imponujące.
Zgadza się, że tutaj trzeba podstawową różnicę między urzędnikiem państwowym, w cudzysłowie dzisiejszym i właśnie ateńskim czy greckim starożytności. I trzeba podkreślić tę różnicę. Otóż w większości przypadków w starożytności urzędnicy wykonywali funkcje na własny koszt. To znaczy, jeżeli obejmowali funkcję na przykład kogoś, kto miał przygotować teatr, znaczy sztuki, które były wystawiane raz do roku czy dwa razy do roku, to wykładał z własnej kieszy te pieniądze. Nie brał od państwa żadnego wynagrodzenia, tylko wręcz przeciwnie, z własnej kieszy dosypywał, nie bezpośrednio oczywiście, nie w postaci podatków, ale fundując pewne święta czy pewne rzeczy na rzecz państwa. Natomiast inaczej się rzecz miała w Atenach demokracji, w tym sensie, że ludowi, czy opłacano za po pierwsze uczestnictwo w eklezji, żeby frekwencja była większa, za uczestnictwo w zgromadzeniach teatralnych, z tym, że to były wtedy również kontekst religijny tutaj był dużo silniejszy.
Czyli uczestnictwo w takim całodniowym albo kilkudniowym święcie, którym elementem którego były spektakle.
No, elementem którego były spektakle, dokładnie, również w sprawowaniu sądów. Ponieważ oni się musieli od swoich spraw zawodowych oderwać, musieli często, nie wiem, pół dnia maszerować, żeby dojść do tych Aten przez góry i doliny. W związku z tym należała im się rekompensata, zwłaszcza tym biedniejszym. I to jest pewien element właśnie specyficzny demokracji ateńskiej, zwłaszcza w tym okresie IV wieku, czy też w tym okresie tej demokracji, tej ochlokracji. Natomiast ten okres IV wieku w Atenach, to jest, wiemy o nim sporo, nie tylko dzięki Arystotelesowi, ale przede wszystkim dzięki zachowanym mowom na przykład Demostenesa, ale również innym mówcom ateńskim, którzy byli prawnikami, zawodowo uczestniczyli w procesach różnych, również procesach politycznych. I obraz, jaki się wyłania tej demokracji ateńskiej, jest dosyć zastanawiającym, a przynajmniej jeżeli chodzi o słownictwo używane wówczas wobec swoich oponentów politycznych, bo tak to trzeba nazwać. Ja nie będę tutaj wchodził jakby w szczegóły, ale powiem tylko tyle, że czytając mowy Demostenesa czy innych mówców, to odnoszę wrażenie, że nasi politycy bardzo przyzwoicie się wyrażają i mają bardzo taki język delikatny i wypolerowany. W starożytności, w demokracji ateńskiej takie wycieczki, nieraz również osobiste, dotyczące samych zainteresowanych, czy jego rodziców, a nawet babci, czy dziadek, były dużo bardziej bolesne i takie z naszego punktu widzenia niedopuszczalne.
Gdy mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zapamiętaliśmy grecką demokrację, to czy to pytanie wiąże się tylko i wyłącznie z tym 200-letnim okresem, o którym dzisiaj żeśmy mówili, i pewną literacką wizją tego, czy też filozoficzną wizją tego dwustulecia, czy też inne były przyczyny, dla których ową demokrację zapamiętaliśmy, bo trzeba też pamiętać, że w następnych nie tylko dziesięcioleciach, ale nawet stuleciach mieliśmy do czynienia jednak z ekspansją greckiej kultury i greckiego miasta jako pewnego modelu funkcjonowania na całym obszarze Bliskiego Wschodu, a i też, jakby to powiedzieć, czasy rzymskie pod tym względem mogły doprowadzić do takiej sytuacji, w której model pewnej autonomii miejskiej stał się powszechnym.
Tak, właśnie istotą jakby cywilizacji antycznej są poleis, później municypia, jeżeli chodzi o Rzym, czyli taki samorząd lokalny. Czyli taka forma demokracji, która, czy powiedzmy nie demokracji, ale forma, której obywatele, czyli osoby posiadające prawa polityczne w danej miejscowości, decydują o różnych sprawach lokalnych. A sukces demokracji to, myślę, ateńskiej i w ogóle generalnie w Europie tej idei demokracji, to właśnie w kontekście ateńskiej, to wynika z sukcesu cywilizacji greckiej i kultury greckiej, a niepośrednio, czy właściwie główną, centralną rolę odgrywają Ateny właśnie z tym Złotym Wiekiem, a tak się akurat składa, że ten Złoty Wiek przypada na okres rozkwitu demokracji ateńskiej. W związku z tym te najlepsze, najciekawsze, najbardziej wyrafinowane zdobycze greckiej kultury i cywilizacji są głównie ateńskie i one są kojarzone właśnie z tym okresem demokratycznym, panowania ustroju demokratycznego. Tutaj zresztą pojawił się ten wątek również wcześniej, mianowicie istotnym elementem była idea wolności, czyli eleutherii, ponieważ wolność i rządy prawa to są te rzeczy, które się cały czas przewijają w tej dyskusji, zarówno w dyskusji ustrojowej, zarówno w starożytności, jak i w czasach nowożytnych. I one nie zawsze idą w parze z demokracją, czyli z rządami większości. Zresztą z punktu widzenia dzisiejszego naszego ustroju, w kontekście właśnie tej klasycznej teorii ustrojowej, to my wcale nie żyjemy w ustroju demokratycznym, tylko w mieszanym. W mieszanym, czyli w takim, który na przykład w Rzymie był. I tutaj przechodzimy już do Polibiusza, który żył w okresie helenistycznym i który to jest kolejny właśnie i ostatni właściwie z antycznych pisarzy, historyków, który zajmował się problemami ustrojowymi, który skrytykował, poddał krytyce w swoim dziele wszystkie te klasyczne, czyste ustroje i stwierdził, że jednak najlepszym takim funkcjonującym w realnym życiu jest ustrój mieszany, gdzie mamy trochę monarchii, trochę oligarchii i trochę demokracji.
On miał na myśli Rzym, gdy tymczasem, jak rozumiem, pan, panie doktorze, ma na myśli współczesną demokrację.
No tak, ale ta współczesna demokracja, czy też republika, bo takiej nazwy używano w XIX wieku, czy te ustroje nowożytne, demokratyczne, gdzie jest wolność, równość, niepodległość, to wymyślali ludzie wychowani na klasycznych wzorach. Na wzorach czytający zarówno Herodota, jak i Platona, jak i Arystotelesa, jak i Polibiusza. I wyraźnie widać w tej dyskusji chociażby ojców założycieli, że bardzo dużą rolę odgrywały te antyczne wzory, jeżeli chodzi o ustrój. I ta dyskusja ustrojowa, którą w starożytności przeprowadzono.
Gdy miałbym rozmawiać o jeszcze jednym wątku, który kojarzy mi się ze współczesnymi sporami, to powiedziałbym, że pewien problem, który mamy dziś z Unią Europejską, to jest problem, który jest też ma swój kontekst grecki i antyczny. Otóż Grecy mieli pewien kłopot. Otóż ważnym elementem owej suwerenności poszczególnych miast było prawo do konfliktowania się z innymi takimi samymi miastami greckimi, gdy tymczasem mieli kłopot z tworzeniem wspólnot, znaczy mieli kłopot z tworzeniem związków tych poszczególnych miast. Zastanawiali się, czy obywatelstwo na przykład jednego miasta można przenieść do innego miasta, to stanowiło pewnego rodzaju kłopot. Przypomina mi to trochę kłopoty nasze z Unią Europejską. Czy pan, panie doktorze, też się tak to kojarzy?
Te problemy greckie z tworzeniem większych struktur politycznych to wynikały z geopolityki, to znaczy z położenia geograficznego, od tego odseparowania geograficznego poszczególnych miast państw greckich. To skutecznie torpedowało wszelkie jakby próby stworzenia na lądzie większego bytu politycznego. Jedynym, który się udał, to była Macedonia, to gdzie jest większa, dosyć duża dolina, gdzie ta komunikacja nalądowa jest dużo większa.
No i natomiast też demokracja była mniej, z całą pewnością bym powiedział, oswojona, raczej by mieli takie poczucie naturalnej monarchii.
Tak, bo oni byli z punktu widzenia Greków nieco słusznie wówczas zacofani trochę pod względem politycznym, kulturowym czy cywilizacyjnym. Ale to też był pewien handicap, bo nie byli skażeni jakby różnymi problemami cywilizacyjnymi. Natomiast Ateńczycy stworzyli swoje imperium w oparciu o morze, bo to była ta autostrada w starożytności. A dzisiaj w Europie to nie mam zielonego pojęcia, dlaczego mamy te problemy, bo się na tym nie znam. Natomiast wiem, że w starożytności ten problem z komunikacją i stworzenia większego bytu politycznego to wynikał przede wszystkim z geografii. Ten problem dzisiaj nie istnieje, więc zapewne są jakieś inne powody ku temu, ale wydaje mi się, że bez tego podziału geograficznego, bez tych wielu, mnogości tych greckich miast, państw, nie powstałaby kultura grecka i cywilizacja grecka i również polityczna, czy to poczucie wolności, równości i prawa w takiej formule, czy w takim kontekście, jaki znamy dzisiaj. No to wszystko ze sobą, ta geografia, polityka, i historia były ze sobą w pewnym sensie związane.
Chciałbym na koniec jeszcze zaprosić do pana doktora do muzeum. Myślę, że mieszkańcy Pomorza co pewien czas wybierają się do Warszawy. Tam w tej chwili przygotowywana jest wystawa, której temat związany jest z naszą dzisiejszą rozmową.
Jest otwarta już wystawa. W zeszłym tygodniu otworzyliśmy właściwie taki mały pokaz, bo to w jednym pomieszczeniu tylko, pod tytułem Hoplici o sztuce wojennej starożytnej Grecji, gdzie wystawiamy wyjątkowe zupełnie zabytki, mianowicie tarcze hoplity z końca VI wieku, czyli z okresu młodości Leonidasa, pełne wyposażenie, czyli panoplia hoplity, a również ważnym elementem jest taki hełm z końca okresu geometrycznego, czyli z przełomu VIII-VII wieku przed Chrystusem, czyli z czasów, kiedy żył i tworzył Homer. Mamy dzięki depozytowi długoterminowemu z kolekcji Axela Gutmana, z jego syna Aleksandra Gutmana.
Zapraszamy w takim razie do Muzeum Narodowego, do Galerii Sztuki Starożytnej. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przypominam, że dr Alfred Twardecki był moim gościem. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.